pozwolimy tu wieżdżeczkowi skończyć. Proszę Państwa, minęła godzina 12. Czas rozpocząć nasze obrady Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Witam moje koleżanki i kolegów, członków komisji. Witam pana starostę, pana skarbnika, dyrektorów instytucji i wydziałów podległych starostwu. Proszę Państwa, według listy obecności kworum mamy chociaż niepełną w tej chwili frekwencję, ale miejmy nadzieję, że koledzy i koleżanki dołączą. Mamy przed sobą, a więc wszystkie, ponieważ jest kworum, wszystkie uchwały, wszystkie decyzje podejmowane mają moc prawną. Porządek posiedzenia macie Państwo przed sobą. Ja go nie będę odczytywał. Zadam tylko pytanie, czy są do tego porządku uwagi, czy są jakieś rzeczy, które chcielibyśmy dołączyć lub wyeliminować. Słucham Państwa, pan starosta też już mi zdążył powiedzieć, że nie ma nic dodatkowego. A więc proszę Państwa,
panie przewodniczący,
słucham.
Czy niedobrze by było, żebyśmy podjęli temat sytuacji w szpitalach?
Ja tak sobie o tym myślałem, tak. We wnioskach.
No tak.
We wnioskach. Dobrze, byśmy tam...
Czy nie wnioskować teraz o zmianę porządku?
No takiego punktu nie mamy w tej chwili przewidzianego, a te sprawy, które dotyczą szpitala, no tak sobie myślałem, że właśnie we wnioskach byśmy poruszyli. Więc wyrażę Pani zgodę. Proszę Państwa, w takim razie przegłosujmy ten porządek przedstawiony dzisiaj. Kto z Państwa jest za przyjęciem i pozytywną akceptacją tego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do omawiania poszczególnych punktów. Zaczynamy od punktu w tej chwili już drugiego. Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z Murzyny 2 z filią w Nowogardzie przy ulicy Piłsudskiego 9. Kto z Państwa? Pani dyrektor Jaworska, bardzo proszę, oddaję Pani głos.
Dziękuję. Proszę Państwa, statut aktualnie obowiązujący w DPS-ie pochodzi z roku 2013 i w tamtym statucie w odpowiedzi jakby na zapotrzebowanie, które wówczas istniało, są dwa miejsca pobytu czasowego. Te dwa miejsca pobytu czasowego, one dawały możliwość wspierania gmin z naszego terenu w zapewnieniu opieki w takich sytuacjach typowo awaryjnych. Bez kolejki, bez listy osób oczekujących, te osoby na te miejsca były przejmowane. Mówię, jak się paliło w cudzysłowie. Sytuacja teraz się zmieniła. Mamy wręcz problemy z zapewnieniem obłożenia tych miejsc. Gminy w obawie o to, że będą musiały po upływie tych 3 miesięcy zabierać swoich mieszkańców, odmawiają umieszczania na 3 miesiące. Stąd ta propozycja wprowadzenia zmian do statutu, zmian umożliwiających przyjmowanie na pobyt stały 237 mieszkańców, a nie tak jak to było dotychczas 235 na pobyt stały i 2 na czasowy. To jest uzasadnione, także bardzo prosimy o pozytywną opinię do tego projektu uchwały. I tutaj jeszcze mówię, jest ten zapis, może tak jeszcze dodam, żeby nie zdarzyło się tak, że te osoby aktualnie przebywające na pobyt czasowy będą musiały wyjść i czekać w kolejce. To jest zapis tego paragrafu drugiego, że mieszkańcy, którzy aktualnie przebywają na pobycie czasowym z mocy prawa pozostaną na pobyt stały w jednostce.
Dziękuję Pani Dyrektor. Czy są pytania, czy są uwagi? Pan Dyrektor, Pan Radny Jabłoński?
Nie,
dziękuję serdecznie. To w takim razie przejdźmy do głosowania nad tym projektem uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Dyrektor, ale pewnie to jeszcze będą następne punkty, które Pani będzie relacjonować. Punkt trzeci, projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatów terapii zajęciowej w Nowogardzie za rok 2017. Kto pani dyrektor Jaworska będzie? Obydwie panie?
Proszę państwa.
Dobrze, proszę, oddaję pani.
Jak corocznie warsztat jest zobowiązany do przedkładania Radzie sprawozdania z prowadzonej działalności i podobnie jak w latach ubiegłych takie sprawozdanie zostało przedłożone. My dokonaliśmy jako PCPR analizy, przedstawiliśmy ten materiał na zarządzie. Dodam jeszcze, że w międzyczasie PCPR przeprowadzało kontrolę w warsztacie terapii zajęciowej i my nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki. Mamy dalej 30 miejsc. W dalszym ciągu warsztat jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i powiatu. Wszystko zgodnie z ustawą o rehabilitacji. To może bym przekazała głos teraz pani kierownik, żeby ona w szczegóły państwa wprowadziła, tak? Może tak być? No dziękuję.
A więc oczywiście cieszy nas to, że nie ma żadnych nieprawidłowości i bardzo o to dbamy i staramy się jak tylko możemy. A jeśli chodzi o ubiegły rok, to w zajęciach warsztatowych brało udział 30 uczestników, tak jak pani dyrektor powiedziała, zgodnie z umową. W tym było 18 mężczyzn, przepraszam, 18 kobiet i 12 mężczyzn ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz umiarkowanym. Ze znacznym jest 25, z umiarkowanym jest 5 osób. Zajęcia się odbywają właśnie, to jest taki długi okres, żeby osiągnąć jakiś cel. Więc ogólnie mogę tylko powiedzieć, że 8 osób już zostało przygotowanych odpowiednio do podjęcia pracy, co nas też bardzo cieszy. Powstała perspektywa, że otwierają się tutaj w Goleniowie ZAZ-y. Już podjęliśmy działania w tym kierunku, żeby te osoby zostały tam zatrudnione i są odpowiednio przygotowane do tej pracy. No oczywiście, jak powiedziałam, ten proces jest długotrwały. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele osób będzie odpowiednio przygotowanych co najmniej do życia w społeczeństwie, co też dają ogromne efekty tej naszej pracy. No może będą pytania, to będzie mi łatwiej mówić, bo tak, tak proszę.
Ale ja może jeszcze uzupełnię, proszę państwa, tak, żeby ZAZ-y. Więc powstają w Goleniowie ZAZ-y. Wcześniej ZAZ powstaje. Mieliśmy wcześniej tego rodzaju problem, że nawet jeżeli była ta rehabilitacja skuteczna, to i tak te osoby nie miały szansy na znalezienie zatrudnienia na otwartym czy zamkniętym rynku pracy. Zresztą sytuacja była identycznie taka sama w całej Polsce. To, że powstaje ZAZ i że 8 osób będzie mogło wyjść z WTZ-u, daje to szansę na objęcie wsparciem przez WTZ kolejnych mieszkańców naszego powiatu, którzy nie są gotowi z racji niepełnosprawności do podjęcia zatrudnienia w ZAZ-ie, a pobyt, miejmy nadzieję, że w związku z ZAZ-ami będzie teraz tylko 3-letni w WTZ-cie, będzie dawał cyklicznie szansę na wchodzenie do WTZ-u nowych osób, które nie miały tej szansy w latach ubiegłych. Bo my zwiększyliśmy, jak państwo pamiętają, o 5 miejsc w WTZ-cie, ale to i tak nijak nie poprawiło sytuacji.
Dziękuję pani dyrektor. Bardzo proszę.
Pani kierownik, proszę powiedzieć, osoby niepełnosprawne przygotowane do pracy, czym one się będą zajmowały, jakie wykonywane będą czynności, prawda, jakie, w ogóle tak fizycznie, dziękuję.
To będzie zależało jeszcze jak te stanowiska pracy zostaną wytworzone, więc jeśli chodzi o cechy, które są wymagane w podjęciu pracy,
oni są już odpowiednio przygotowani, czyli są na pewno muszą mieć jakiś nadzór, tak? Bo to jest oczywiste. Jak już wcześniej powiedziałam, tam jest 25 osób ze znaczną niepełnosprawnością, więc to jest też bardzo trudne, żeby te osoby były zupełnie jakby samodzielne. One muszą mieć jakiegoś trenera pracy, który będzie ich jakby kierował, tak? Także cechy już osiągnęli. Wiele czynności, które zaczną i kończą do końca. 8 osób, tak, tak. Co one będą robiły, to mówię, że w zależności...
Ja wezmę, tak? Mogę? to ja może uzupełnię, tak? Proszę Państwa, w ZAŚ-ie będzie kuchnia, między innymi będzie myjnia, będzie pralnia, będzie hydroligatornia i tak dalej. I te osoby, które zostaną zakwalifikowane, bo to jeszcze musi być orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania, że osoba spełnia warunki, żeby zostać zatrudniona w ZAŚ-ie, no tam będzie rada programowa też. Te osoby będą kwalifikowane, niezależnie od tego teraz te osoby niepełnosprawne, które już wyraziły wolę pracy w ZAŚ-ie, jest przez gminę realizowany taki projekt, w ramach którego te osoby nabywają odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W UTZ-cie one były mocno rehabilitowane nie tylko zawodowo, ale przede wszystkim społecznie, żeby one nabyły te umiejętności poruszania się, żeby pieniądze poznały, komunikacji i tak dalej, tak? A teraz już tak szczegółowe przygotowanie do konkretnej pracy, bo to będzie taka bardzo prosta praca, tak? Polegająca w ten sposób, tak? To będą też jeszcze przez pracowników ZAZ-u, bo tam też będą osoby pełni sprawne, zatrudniane, które no będą tak, to no muszą. Oczywiście. Wynagrodzenie zapewnione na poziomie minimalnym, rehabilitacja, pracują 6 godzin, są dowożeni. Tak.
Drodzy Państwo, ja widzę i w tamtym roku podkreślałem i teraz też Waszą pracę na co dzień, na mieście, wśród tych trenerów, terapeutów i tak dalej. To jest piękne, co robicie i tylko gratulować i chylić czoło. Nadrzędnym celem oprócz tego, co Pani tutaj mówicie, że przygotowanie do zawodu, do pracy, do zarabiania, tak, bardzo, to na pewno dotyczy nielicznej tam jakiejś grupy osób wyselekcjonowanych, natomiast szczytne i nadrzędnym celem według mnie całego działania to jest forma spędzenia czasu dla tych ludzi, a również dla ich rodzin. Proszę sobie wyobrazić, co to jest opieka nad osobą. Ja wiem, bo znam takie przypadki nad osobą z niepełnosprawnością przez 24 godziny na dobę, a choćby przez 8 czy tam 6 godzin się troszeczkę odpocząć, a poza tym dla tej osoby siedzieć w pokoju, czy cały czas być prowadzoną przez kogoś, przez ulicę, przez rękę i tak dalej, a spędzić w innej formie czas, poznać coś nowego, jakieś inne zajęcia. Więc ja... Proszę. To jest potrzebne i dla tych osób, ale też również dla ich rodzin, opiekunów i wszystkich wokół. Dlatego ja tylko chylę czoło i gratuluję.
Ja mam pytanie, czy wystarcza środków, jakie otrzymujecie na...
Szaleństwa. Tak.
Duża praca i na pewno chyba tak, że czasami sukcesem już jest jakieś drobne, lepsze zachowanie, niż tego pozbycia.
Mhm, ale oczywiście te efekty naprawdę widać. Oczywiście. Samo zachowanie już jest wyeliminowane. Tak. Powiem, że nie jest źle. Teraz jest na takim odpowiednim poziomie.
Tak, dziękuję. Śledząc...
Pomieszczenia na WTZ, to nas dużo pieniędzy kosztuje, no ale nie mamy innego wyjścia po prostu, no. I dajemy radę.
Za to wam cześć i chwała. Analizując to sprawozdanie, rzeczywiście tutaj o jakichś dziękuję, o jakichś finansowych w tej chwili brakach w sprawozdaniu nie ma zdania, no za co na pewno duże słowa uznania paniom się należą. Tu te warsztaty, poszczególne grupy mają te zajęcia, a teraz jeszcze ta dodatkowa praca, no miejmy nadzieję, że to będzie się rozwijać w dobrym kierunku.
Panie Przewodniczący,
słucham. Jeszcze jedno pytanie. Skoro tak dobrze, to niewątpliwie pracownicy też są zadowoleni ze swoich wynagrodzeń. Jakby Pani to oceniła?
W ogóle, że mamy naprawdę wspaniałych pracowników. Jestem tak szczęśliwa, że nie mam żadnych problemów z pracownikami. Oni są normalnie tak, jakby byli do tego stworzeni, do takiej pracy. Tak, naprawdę. To mówię szczerze. Na umowę o pracę oczywiście, tak. Tak. Także jeśli chodzi o pracowników, to...
Dziękuję bardzo. Tym bardziej miło to słyszeć. Dziękuję Pani Kierownik, Pani Dyrektor. Proszę Państwa, przejdźmy do głosowania nad tym projektem uchwały. Przypomnę tytuł: w sprawie przyjęcia sprawozdania o działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu terapii zajęciowej w Nowogardzie. Kto jest za przyjęciem tego sprawozdania? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Tak się domyślałem, jednogłośnie, pozytywnie. Dziękuję Paniom, dziękuję moim kolegom i koleżankom. A my przechodzimy do punktu następnego, czwartego, projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 16-25 za rok 17. Pani dyrektor Jaworska, bardzo proszę.
Proszę Państwa, w 16 roku Rada Powiatu przyjęła powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych i proszę Państwa, wytyczone zostały tutaj, głównym celem jest właśnie aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i teraz nie wiem, czy ja mam po kolei omawiać te wskaźniki, cele i tak dalej. Zgodnie z przyjętym programem tam zostały określone wskaźniki, według których będzie monitorowana realizacja programu i właśnie w tej formie to sprawozdanie jest przedstawione. Ja mówię, tak się zbiegło, że dzisiaj to są aż 4 sprawozdania z różnych dziedzin działalności PCPR-u, one wzajemnie się trochę przenikają i zazębiają, stąd ja może bardzo proszę o pytania. Dodam tylko, że no niestety podobnie jak to ma miejsce od dłuższego czasu, środki, które powiat otrzymał na realizację zadań właśnie z zakresu i zawodowej i społecznej są daleko niewystarczające. Urząd Pracy już z tych środków PFRON-owskich naprawdę niewiele wykorzystuje, posiłkując się na realizację tych zadań środkami pochodzącymi z różnego rodzaju programów. Niemniej jednak nawet to nie usprawnia sytuacji. My nadal w połowie roku kończymy pieniądze, jeżeli chodzi o zadanie takie jak pieluchomajtki. Ja już tak mówię, pieluchomajtki, ale tu chodzi o sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze. No jest problem z barierami architektonicznymi, bo są wieloletnie zaniedbania. Nas niestety nie stać. No mamy ustalone przez Zarząd Powiatu ścisłe zasady, ale no nie do wszystkich nawet trafia to, że my nie mamy tutaj możliwości wsparcia tych środków innymi jeszcze pieniążkami. Powiat daje na WTZ te 10%, a pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji są finansowane w 100% wyłącznie ze środków PFRON-owskich.
Otwieram dyskusję. Proszę Państwa, czy są pytania do Pani Dyrektor? Czy są uwagi do tego sprawozdania? Bardzo
proszę. Mam stałe pytanie do Pani Dyrektor odnośnie właśnie tutaj turnusów, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych i tu było przeznaczone tak 171 201 zł. I proszę powiedzieć, czy było dużo wniosków zgłoszonych, zapotrzebowanie jakie jest na te turnusy? Dziękuję.
Znaczy, proszę Państwa, zapotrzebowanie jest zwykle dwukrotnie większe niż mamy środków. W tym roku, no bo już tam skarga wpłynęła chyba nawet do powiatu, tak, jednego z naszych klientów. A zapytanie, no. W każdym razie w tym roku dofinansowanie do turnusów dostały dzieciaczki, jak corocznie, i osoby z jedynką, które nie były w ubiegłym roku, i chyba ze dwie osoby z umiarkowanym, i pieniądze się wyczerpały. Już ich nie ma.
Nie, no to jest za rok, no ja nie mówię o liczbach, ja mówię o stopniu niepełnosprawności. Ja w tym roku nie wiem, ale w ubiegłym roku to, ja, to ze sprawozdania wynika, ile osób pojechało, tak? Za 17, sekundkę. No, 171, ale sprawozdanie z działalności PCPR-u mają Państwo konkretnie. Ja już nie chciałam powielać tych wszystkich liczb. Całkowicie w 100% już mówię. Wydaliśmy w każdym razie 99 i 91% wszystkich środków. Już Państwu mówię. Barier. Sprawozdanie z działalności mają Państwo liczby. Bariery, zaraz. Także proszę Państwa, wydajemy do końca na turnusy, jest przyjęta, bo ustawodawca dopuszcza, albo obniżamy wysokość dofinansowania, albo przyjmujemy zasadę, że co drugi rok. Więc przyjęliśmy zasadę co drugi rok i od wielu lat tak jest, tak? Z tym, że to też nie jest co drugi rok dla każdej osoby, która wystąpi z wnioskiem, tylko powiedzmy, teraz sesja była w marcu, my 3 dni po sesji przystąpiliśmy do rozpatrywania w bieżącym roku wniosków i braliśmy pod uwagę te wnioski, które wpłynęły. Rozpatrzyliśmy. Jedynym powodem decyzji negatywnej jest brak środków finansowych. I w tym układzie tam koło 20 któregoś marca mieliśmy już 0 na zadaniu i wszystkie pozostałe wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. No taka rzeczywistość. Ja jeszcze dodam tylko tak, że w powiecie likwidujemy jeszcze taki program, tutaj zarząd powiatu wyraził taką wolę, to jest pilotażowy aktywny samorząd i w ramach tych środków udaje nam się przyznawać stypendia dla osób niepełnosprawnych, tak, i pokrywamy jeszcze koszty dojazdu i tak dalej, także to jest spore wsparcie. W ubiegłym roku nie było wózków tych elektrycznych, inwalidzkich, ale w latach ubiegłych było. W ubiegłym roku mieliśmy akumulatory na przykład. No proszę Państwa, co się daje dofinansować, na co pozwalają środki, to dofinansowanie jest udzielane, ale chyba tutaj nigdy nie będzie tak, że wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie. Mamy, proszę Państwa, tutaj pani sekretarz była miła, znalazła. W turnusach rehabilitacyjnych wzięło udział 86 osób niepełnosprawnych i 74 opiekunów. Dodam, że w tej 86 są dzieci, wiadomo, że jadą z opiekunami i bardzo często osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności również wymagają wsparcia opiekuna, tak? I wtedy dofinansowanie otrzymuje i osoba niepełnosprawna, i opiekun, tak? Czyli łącznie tutaj mamy 160 osób wyjechało.
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania, czy są uwagi? Tutaj w ostatnim zdaniu istotnym, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Społeczną Radę do spraw osób niepełnosprawnych. Tak, są opiniowane, tak. I proszę Państwa, jeśli nie mamy więcej w tej sprawie pytań, to przejdźmy do głosowania nad tym sprawozdaniem. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych za rok 2017? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję Państwu. A ja jeszcze przez moment powrócę do poprzedniego projektu uchwały. Tam w jednym ze zdań mam sobie zaznaczyłem, że sprawozdanie powinno być dostarczane do dnia 1 marca następnego roku. I to wszystko u nas się odbyło. Bardzo proszę.
W kwestii zapytania, czy używamy prawidłowo, ponieważ no to się tak zmienia i na to w wielu mediach i wszędzie zwracają uwagę osób niepełnosprawnych czy osób z niepełnosprawnością. Ja wiem, że prawidłowo, tylko co jest bardziej ludzkie. Takie wydaje mi się, że osób z niepełnosprawnością, czyli osób ze schorzeniem, a nie niepełnosprawny, no to tak, no trochę kaleki, nie? A z niepełnosprawnością to znaczy, że tak jak człowiek z grypą. Nie grypowiec, inaczej, że nie powiemy grypowiec, a inaczej jak człowiek z grypą. To znaczy, to jest moje takie zdanie, ale nie wiem, to chyba trzeba indywidualna.
Znaczy, powiem, że ustawodawca nie
zmienił nigdzie nazewnictwa. I w ustawie o rehabilitacji i w innych ustawach dalej używane jest określenie osoby niepełnosprawne. I może stąd zamiennie się stosuje. Nie wiem.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Nazwał niepełnosprawną zamiast osobą niepełnosprawną, to pani niepełnosprawna, pani niepełnosprawna i to jest jedna i natomiast osoba niepełnosprawna.
No tak,
jest chyba. Poprawnie.
Proszę Państwa, ten punkt mamy poza sobą. Punkt piąty, przechodzimy do omówienia punktu piątego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu na lata 16-25 za rok 17. Kto z Państwa będzie to relacjonował? Pani dyrektor Jaworska, no bardzo proszę.
Proszę Państwa, strategia...
Tak, dzisiaj tak.
Strategia z 16 roku, zgodnie ze strategią Zarząd Powiatu corocznie przedkłada sprawozdanie z realizacji strategii. To sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o posiadane dane będące w bazie PCPR-u i pozyskane z jednostek. Generalnie Powiatowy Urząd Pracy ma tam swój cały dział, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania, inne jednostki powiatowe realizujące zadania wynikające ze strategii. Ja mówię, nie chciała tak szczegółowo wchodzić, bo te wszystkie materiały, one tak się przenikają. Może gdyby Państwo byli tak uprzejmi, pytania zadawali, byłoby prościej.
Rzeczywiście.
Realizujemy tę strategię.
Tak, rzeczywiście. Te sprawozdania, jedno zazębia się z drugim. Tutaj w tym akurat, o którym rozmawiamy, no jest ta współpraca, o której i pan radny Jabłoński, i pani radna Faryniarz, wiem, że dużo mówiliście wcześniej Państwo na temat współpracy naszego starostwa z pozarządowymi organizacjami. Tu jest ujęte, no to rzeczywiście te kwoty są bardzo niewielkie, symboliczne, no pewnie chciałoby się więcej, no ale ta współpraca istnieje. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa ma pytania? Uwagi, bardzo proszę. Zielony zanosił strzałkę tam na dole.
To znaczy, Panie Przewodniczący i Pani Dyrektor, jak mówimy o tych organizacjach pozarządowych, to czytam sobie na stronie 11, że dwa kluby, wywnioskowałam, że Gryf Goleniów oraz Inna Goleniów, właśnie są odpowiednio mocno wspierane kwotami wysokości i tutaj taki, to jest jakiś szczegół, od 2000 kwotami, od 2582 do 2583 zł miesięcznie. No, o tę złotówkę tutaj chodzi. Tak, tak. I chciałam tylko zapytać, czy to jest tak, że właśnie co miesiąc jeden i drugi klub otrzymuje na swoje funkcjonowanie takie kwoty, bo jeśli mówimy tutaj o innych klubach, to mówimy, że są to no, potrzebne pieniądze, o które wołają, na przykład klub koszykówki 199 zł, tam 70 groszy na coś, tam Związek Wędkarski 305 zł na coś i tak dalej, a tu jest mowa o jakichś wybranych, nie wiem, czy to jakieś znaczące kluby właśnie, że co miesiąc tą kwotą ponad 2,5 tysiąca złotych są wspierane. Tak, to.
Już ja jestem w stanie odpowiedzieć, ale to rozpocząć. Dobra, niech się panowie zastanowią, to ja spróbuję. Panie radny, rzeczywiście są to dwa wiodące kluby w naszym powiecie. Druga liga państwowa koszykarzy i czwarta liga najbardziej popularnej gry piłki nożnej i na Goleniów. To nie jest kwota, tu jeśli źle powiem, proszę mnie skorygować, to nie jest kwota, którą te kluby dostają do ręki w takiej kwocie. To jest za wynajem hali. Oni o tyle są zwolnieni z opłaty za użytkowanie hali sportowej. Czy ja dobrze to wyjaśniłem? Bardzo proszę, pan starosta chce do...
Tak, bardzo dobrze. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, o tym rozmawialiśmy bodajże na poprzedniej albo na jeszcze poprzedniej sesji. Podjąłem decyzję o tym, żeby wspierać najwyżej usytuowane kluby, o czym wspomniał Pan Przewodniczący Komisji. Czwarta Liga Piłki Nożnej nie ma takiego drugiego klubu na terenie powiatu. Druga Liga Koszykówki również takiego klubu nie ma. Kluby wystąpiły z wnioskiem o wsparcie, zresztą jak wiele innych. I podjąłem decyzję, że w formie udostępnienia hali sportowej, a to jest kwota policzona, jakby normalnie musieli zapłacić, to jest około 2,5 tysiąca miesięcznie za wejście na nasze obiekty zgodnie ze stawkami zarządu, uchwały zarządu, które funkcjonują. Nie wiem, czy coś jeszcze Pani Radna mi sobie życzy.
Ja jeszcze tylko, Panie Radny, uprzedzę Pana, Panie Państwu, że już klub koszykarzy z ubolewaniem, to stwierdzam, przestał istnieć ze względów na braki finansowe i już nie mamy czym się chwalić i drugiej ligi nie ma w Koleniowie. Pan Radny, proszę bardzo.
Bardzo pochwalam i gratuluję takiej decyzji. Jestem absolutnie za wspieraniem wszelkiego rodzaju sportu. Tylko małe sprostowanie. Najwyższą ligą w powiecie goleniowskim jest Wizony Słupstów Wierzbięcin. Jest to najwyżej notowana liga druga województwa. To jest ogólnokrajowa liga, druga liga. To jest najwyższa w naszym powiecie.
Ja tylko dopowiem, że z wniosków, które wpłynęły, wybraliśmy, dlatego ja tak, oczywiście, gratuluję Józiu Twojej ligi, natomiast mówię tylko o wnioskach, które wpłynęły, wybraliśmy dwa najwyższe, a oczywiście zapewne klub Lux Wierzbięcin jest dzisiaj najwyżej notowany, pewnie znajdą się jeszcze na terenie powiatu inne kluby, no one akurat nie wnioskowały. Dziękuję bardzo.
W takim razie, proszę Państwa, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały dotyczącego sprawozdania z realizacji strategii rozwiązywania problemów. Kto jest za przyjęciem tego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję Państwu serdecznie. Ten punkt mamy za sobą. Przechodzimy do następnego. Punkt 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. No to na pewno Pani Dyrektor Jaworska. Oddaję Pani głos.
Proszę Państwa, zacznę od pieczy zastępczej. Ona jest taka bardzo kosztonośna u nas w powiecie. W trakcie roku sprawozdawczego na terenie powiatu funkcjonowały 173 rodziny zastępcze. Było w nich 251, pewnie przekręciłam coś, dzieci. Niezależnie od tego 8 rodzinnych domów dziecka, 55 dzieci. Na 31 grudnia, mówię, bo te rodziny się rozwiązują, są tworzone, więc przyjęłam datę 31 grudnia i to było 158 rodzin zastępczych, 214 dzieci, 8 rodzinnych domów dziecka, 49 dzieci. W bieżącym roku, zasygnalizuję może, zdarzyła nam się taka sytuacja, że musieliśmy pilnie umieścić trójkę rodzeństwa w rodzinnej pieczy zastępczej. Dzieci przebywały w trybie interwencyjnym w placówce opiekuńczo-wychowawczej i tutaj za przyzwoleniem zarządu zostało uruchomione kolejny rodzinny dom dziecka, w której jest 7 dzieci w tej chwili. Obserwowaliśmy przez kilka lat spadek dzieci w pieczy zastępczej. Znaczy nie było wzrostów, tak, biorąc pod uwagę 31 grudnia. No sytuacja w 17 zaczęła się odwracać i osiągnęliśmy wskaźniki z 14 roku. Także to 500 plus chyba za bardzo się nie przełożyło na liczbę dzieci w pieczy zastępczej. W trakcie roku sprawozdawczego 21 dzieci opuściło rodzinne formy pieczy i to z przyczyn innych niż usamodzielnienie. 14 dzieci zostało adoptowanych, przysposobionych. No jest to spora grupka, ale myślę, że w tym roku będzie zdecydowanie ten wskaźnik wyższy, ponieważ w tej chwili nam się szykuje 6 dzieci do adopcji. Sąd utworzył 19 nowych rodzin zastępczych, w tym 15 spokrewnionych, to rodzeństwo, babcie, dziadkowie i 4 niezawodowe. I do tych rodzin trafiło całkiem nowych dzieci ze środowisk domowych 26. I proszę Państwa, to by było tyle, co rodzinna piecza zastępcza. W instytucjonalnej sytuacja się zmieniła. Tam umieszczamy coraz mniej dzieci, ponieważ dzieci poniżej 10 roku życia nie mają prawa być umieszczane w instytucjonalnej pieczy zastępczej i przebywają tylko i wyłącznie w sytuacjach, gdy matka przebywa w placówce i urodziła dziecko w trakcie, albo gdy jest umieszczone rodzeństwo. My nie mamy prawa dzielenia dzieci, ale i w takich sytuacjach, mówię, robimy wszystko, żeby te dzieci wyprowadzić z placówki i żeby trafiły do rodzinnej pieczy zastępczej. Nie mamy za wielu kandydatów. Cały czas robimy promocję rodzinnej pieczy, ale w całej Polsce już po prostu jest coraz trudniej z pozyskiwaniem kandydatów, mimo że te warunki proponowane są całkiem przyzwoite. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że niezależnie od tych świadczeń, które my wypłacamy tutaj z budżetu powiatu, wszystkie rodziny zastępcze bez względu na dochody na każde dziecko umieszczone w pieczy dotrzymują ten dodatek 500, tak? Czyli na jedno dziecko jest 1500, w rodzinach niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domach dziecka. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami to jest 1700, bo jeszcze dodatkowo, tak? A w rodzinach spokrewnionych to jest 660 plus 500 i plus 200 w przypadku dzieciaczków, które są chore. No i teraz proszę Państwa, na finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej z budżetu wydatkowaliśmy w roku ubiegłym 5 400 000. W tym z budżetu powiatu naszego goleniowskiego 3 200 000, z budżetu państwa na ten dodatek wychowawczy 500+, to było ponad 1 400 000. Z budżetów gmin, bo gminy są zobowiązane do częściowej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy, tak, 10, 30, 50% w zależności od tego, jak długo dziecko przebywa w pieczy. Z budżetów powiatowych te 440 tysięcy, ale są to pieniądze z tych powiatów, w których dzieci są na naszym terenie. No i 8 400 z odpłatności rodziców biologicznych. Jest to droga przez mękę po prostu, powiem Państwu, bo nie mamy możliwości zwalniania ich od urzędu natychmiast, tylko wszczynamy te postępowania, ustalamy odpłatność, jak jest brak współpracy, później egzekwujemy i tak w koło, efekty z tego żadne. No i to by była piecza. No, Dom Pomocy Społecznej, wiadomo, funkcjonuje na naszym powiecie, mamy pełne obłożenie, 31 osób oczekujących na umieszczenie. I myślę, że ze względu na typ domu to problemu z pozyskaniem klientów nie będzie, bo o ile się pojawiają przejściowe problemy w przypadku powiatów posiadających DPS-y dla osób somatycznie chorych, bo tu w środowisku można zapewnić opiekę, to w przypadku osób niepełnosprawnością intelektualną będę się tej formy trzymała, czy chorych psychicznie, no zapewnienie tej opieki w środowisku no graniczy z cudem, po prostu one wymagają 24-godzinnej opieki. O PFRON-ie już proszę Państwa mówiłam. Tutaj w tym sprawozdaniu są szczegółowe dane odnośnie liczby osób, które skorzystały z różnego rodzaju form wsparcia. Jak Państwo widzą, no może to są i duże liczby, niemniej jednak nijak się mają do występujących potrzeb. Aktywny samorząd realizowaliśmy i tutaj 39 osób niepełnosprawnych uzyskało wsparcie. Są to działania kierowane głównie do osób uczących się, także podnoszą bardzo mocno niektóre osoby swoje kwalifikacje, bo w tej chwili już drugi fakultet i trzeci potrafią robić. I tutaj na stronie 28 no jest rozbicie na poszczególne formy, tak? Jakie mamy potrzeby w zakresie pomocy społecznej czy ustawy o wspieraniu rodziny? Proszę Państwa, cały czas te same. Musimy bardzo mocno, intensywnie pracować nad rozwojem tych form, nad pozyskiwaniem kandydatów, na inwestowanie w te rodziny, które już funkcjonują, bo one się po prostu wypalają. Fajnie się złożyło, że w bieżącym roku realizujemy projekty, w ramach których będziemy te rodziny mogli otaczać daleko idącym wsparciem. Proponujemy im szkoły dla rodziców, wsparcie psychologiczne oraz terapeutyczne, co jest istotne, oraz różnego rodzaju szkolenia, w których pozyskałem wiedzę na temat tego, jak pracować z dziećmi w pierwszy, jeszcze szczególnie w wieku dojrzewania, bo te dzieciaki, które trafiły kilka lat, one w tej chwili dorastają i teraz się dopiero pojawiają olbrzymie problemy, z którymi często i gęsto rodzice zastępczy sobie nie radzą. Ja bym prosiła o pytania, bo ja tak chyba...
Dziękuję pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Czy mamy pytania odnośnie tego sprawozdania? Czy są uwagi? Pan radny Joboński, bardzo proszę.
Ja mam tylko jedną uwagę, że jak zwykle, jak pamiętam od niepamiętnych czasów, materiał jak zwykle dobrze przygotowany, analityczny, pokazujący problemy, ale też i sposoby, jak rozwiązujecie rozwiązania. Także trudno mi jakieś inne krytyczne uwagi do tego materiału zgłosić.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu. Pewnie przyjemnie to pani dyrektor było usłyszeć, bo rzeczywiście te sprawozdania są dopracowane, są na należytym poziomie i ze wszystkimi wnioskami. Proszę państwa, w takim razie przejdźmy do przegłosowania tego sprawozdania. Kto z państwa jest za przyjęciem sprawozdania, które przedstawiono przed chwilą, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu. Dziękuję pani dyrektor. A my przechodzimy do punktu 7 projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego za rok 2017. Pewnie pani dyrektor Jaworska, bardzo proszę.
Proszę państwa, corocznie ten materiał przygotowujemy. Corocznie on jest przekazywany niezwłocznie drogą internetową do ministerstwa. Materiał ten zawiera dane dotyczące, obejmujące infrastrukturę, kadrę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania własne i zlecone. Jest taka czcionka, jest taka forma, nie mamy na nią wpływu. Tak, ja też bym wolała, żeby była większa. Proszę państwa, te dane tutaj albo zostały bezpośrednio zasane z aplikacji centralnej, albo pozyskane z naszej bazy i z bazy innych jednostek organizacyjnych tutaj powiatu, które pracują w tym zakresie polityki społecznej. Ja nie wiem, czy to po kolei omawiać, bo to chyba mijałoby się z celem, ale może proszę zważyć na tę ostatnią część, na nakłady finansowe, które idą w powiecie na politykę społeczną. Całościowo, tak? Niektóre z tych środków są w budżecie PCPR-u, niektóre bezpośrednio w budżecie powiatu. Niemniej jednak... Proszę państwa, no widać wzrost nakładów na te zadania i to nie jest nasza wina, my byśmy na pewno tego nie chcieli, ale no potrzeby jednak wzrastają. Sporo, ja tutaj pokusiłam się o wskaźniki procentowe w ramach tych kwot, tak? Czyli na utrzymanie i prowadzenie w ramach całej kwoty 17 353 675, bo o takich pieniądzach mówimy w skali powiatu na politykę społeczną, to 47,28% to są nakłady na dom pomocy społecznej. Piecza zastępcza, proszę państwa, kolejny bardzo istotny wydatek, bo 31,11%. To na stronie 30, tym maczkiem niestety. Instytucjonalna piecza zastępcza 14,46. Później mamy PCPR 4,8. Powiatowy zespół do spraw orzekania 1,39 i pozostałe wydatki 1,02. Także tak się rozkładają wydatki na te zadania. Obserwujemy wzrost, ale mówię, to jest niezależne od nas, na pewno wpływ znaczny na to, że te wskaźniki są takie, te wydatki tak duże, też miało to 500+, bo to w skali powiatu też jest znaczący wydatek. Z tym, że mówię, pozyskiwamy z budżetu państwa. My co miesięcznie składamy zapotrzebowania, rozliczamy się i co miesiąc dostajemy pieniądze.
Dziękuję pani dyrektor. Czy są pytania, proszę państwa, czy są uwagi? Bardzo proszę. No tutaj prawie połowa z tych funduszy to pomocy społecznej.
Ale właśnie, ale jest ilość znacząca. Jeśli nie ma pytań, jeśli nie ma uwag, proszę Państwa.
To my jesteśmy tak jakby, no chyba tak można powiedzieć, jako powiat goleniowski, niezależni. Bo proszę Państwa, mamy placówki, nie mamy takiej sytuacji, gdzieś tam po nocy po świecie szukamy miejsca, gdzie dziecko trzeba umieścić. Mamy ten DPS, który w razie też jakiejś tam takiej szczególnej sytuacji, ja mówię, no nie musimy szukać, tak? Mamy pogotowia rodzinne i mamy no, rozbudowaną tą rodzinną pieczę zastępczą. Także jesteśmy w szczęśliwej sytuacji. Tu niedawno było w powiecie spotkanie ze służbami wojewody, z policją, prokuratorem, prokuraturą, sądem. Tutaj na tej sali było, no bo tam pewien był spór kompetencyjny, który na szczęście został rozwiązany, ale my nie byliśmy w sporze. W każdym razie wtedy wyszło, że naprawdę jesteśmy, należymy do nielicznych powiatów, gdzie wszystko mamy na miejscu i nie musimy, no nie wiem, po nocy wozić dzieci i szukać dla nich miejsca.
To chociaż to w tym nieszczęściu jest pozytywne dla nas. Przejdźmy do głosowania nad tym oceną zasobów pomocy społecznej. Proszę przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję pani dyrektor, dziękuję moim koleżankom i kolegom. A my teraz już przechodzimy. To już pani dyrektor, wszystkie pani punkty wyczerpane? Dziękuję pani serdecznie. A my przechodzimy do punktu 8. I już widzę pani dyrektor Chomińska. Będzie nam relacjonować projekt uchwały dotyczący projektu zmian uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych. To pewnie będzie taka bardziej organizacyjna, porządkowa uchwała, ale trzeba ją podjąć, trzeba, żeby pani ją zrelacjonowała. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Uchwała ta, należy podjąć tą uchwałę ze względu na pojawienie się od 1 września 2018 roku wśród szkół ponad, no jeszcze ponadgimnazjalnych, pojawi się prywatne publiczne liceum dla młodzieży. Jest to efektem reformy oświatowej, to znaczy dotychczasowe publiczne gimnazja miały możliwość przekształcenia się w inne szkoły i ustawa prawo oświatowe wskazywała, jakie to mogą być. I powiem tak, że to publiczne gimnazjum w Goleniowie na ulicy Szkolnej, organ prowadzący podjął decyzję, aby przekształcić to gimnazjum w liceum. Zastanawialiśmy się dużo wcześniej, jak reforma wchodziła, czy możemy jako organ prowadzący zablokować ten ruch, aby to przekształcenie nastąpiło. Dlaczego? Dlatego, że żeby Państwo wiedzieli, to będzie publiczne liceum dla młodzieży z wszelkimi prawami, dotacja będzie z subwencji dość duża. Zastanawialiśmy się, czy możemy zablokować jako to, że nie uzupełnia to sieci szkół, ponieważ my już mamy swoje własne liceum prowadzone przez powiat goleniowski. Bo do tej pory, jak ktoś chciał utworzyć publiczną szkołę, to musiał mieć zgodę tutaj organu i był wpisywany do rejestru. Jednak po wielu, mówię tutaj, miesiącach namysłu, po wystąpieniu do ministra, również nasz radca prawny, dostaliśmy odpowiedź, że nie możemy tego zablokować. Ustawa wskazuje wprost, jeżeli wszelkie wymogi formalne, które w ustawie są wskazane, zostały spełnione, to musimy to przekształcenie, musimy tego przekształcenia dokonać. Tak też się dokonało. Szkoła została wpisana do naszego rejestru zezwoleń na prowadzenie tej szkoły i od 1 września będzie miała możliwość dokonywania naboru do liceum dla młodzieży. Dlatego też musimy wprowadzić zmiany do sieci szkół. Nie chciałam tego robić później już, żeby to było teraz zrobione. I wprowadzamy w ten sposób to publiczne liceum. Będzie tam jeszcze przez rok od września będą funkcjonowała jedna klasa dotychczasowego gimnazjum. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to proszę.
Dziękuję Pani Dyrektor. Tak, dlatego to nazwałem porządkowo, bo tutaj bez... No my nie mamy na to wpływu. Spełnili wszelkie warunki i ta szkoła do rejestru musi być wniesiona. Co prawda, już wiemy, że mają problemy i z kadrą nauczycielską, i z naborem uczniów, ale do tego czasu jest, do 1 września jeszcze troszkę czasu jest. No, borykają się z trudnościami, jakie mają wszystkie szkoły w tej chwili na terenie powiatu, bo ten nabór przebiega mniej zadowalająco, niż byśmy sobie życzyli. Czy są pytania, czy są uwagi? Jeśli nie, serdecznie Państwu dziękuję, Pani Dyrektor również, a my przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przez Panią Dyrektor? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję Państwu jednogłośnie. Pani Dyrektor, dziękuję. Tak. Tak, tak, tak. Dziękuję Pani za tę uchwałę. A w tej chwili przechodzimy do 9 punktu projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Pani Dyrektor będzie to relacjonować. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, podstawą do podjęcia tej uchwały jest artykuł 145 ustawy Prawo Oświatowe, który mówi o tym, że organ prowadzący szkołę powinien określić w drodze uchwały tak jakby liczbę punktów, które przyznaje się poszczególnym kryteriom wynikającym tutaj z ustawy Prawo Oświatowe. Również powinien określić, to jest taki załącznik numer 2 do tej uchwały, już typowo nie wynikające z przepisów, kryteria rekrutacyjne i odpowiadającą im liczbę uczniów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Taką uchwałę przygotował Wydział Oświaty. Ona również została przesłana dyrektorowi ZSP w Nowogardzie, tam gdzie jest internat, celem zapoznania się, akceptacji bądź wniesienia uwag. Zaakceptował te kryteria, tutaj liczbę punktów. W związku z powyższym proszę o pozytywne opinie na temat tej uchwały.
Radny Korkosz, proszę.
Ja tylko kwestię po prostu do pytania, bo nie mam zamiaru negować absolutnie, tylko chciałbym wyjaśnić. Już trochę mnie zastanowiło te ustawowe, to niezależne od Państwa, kryteria, bo rozumiem, że człowiek stara się, proszę mi to wyjaśnić, człowiek stara się o przyjęcie do internatu, a jednym z kryterium jest niepełnosprawność dziecka kandydata. To co znaczy z tym dzieckiem kandydata zrobić, też go do internatu przyjąć, czyli niepełnosprawność innej osoby bliskiej, na którą kandydat sprawuje opiekę, jak się sprawuje opiekę, to będziemy do internatu, kto będzie sprawował opiekę i samotne wychowanie dziecka przez kandydata, czyli co bierzemy i te... Po prostu ja nie rozumiem tych kryteriów ustawowych. To jest jedna zasada, tak? Poważnie mówię, bo to mnie zastanowiło, bo czytałem to i mówię, no o co tutaj chodzi? Co z tymi osobami, czy my przyjmą zgodę, dając mu punkty, krzywdzimy osoby bliskie, niepełnosprawne. I nasze kryteria, tu też bym się prosił o wyjaśnienie, bo bym się zastanowił nad tym, kryteria przez nas przyjęte. Mam tutaj pytanie, punkt 4. Kandydat posiada rodzeństwo, które jest wychowankiem internatu. A niekoniecznie dla mnie to by było kryterium. Dla mnie by było kryterium wielodzietność, przypuśćmy, z jakiej pochodzi ten kandydat. Bardziej by mi pasowała tu wielodzietność. Proszę. No, zaraz. I piąty punkt. Kandydat jest uczniem klasy pierwszej. Też mnie to zastanawia. Bo a co z drugą i z trzecią? Przez 2 lata się uczył, a w trzeciej mu nie damy internatu. No to są takie moje, które mi się nasunęły pytania. Dlatego proszę.
Króciutko na temat tego pierwszego pytania, ja też nie rozumiem, ja mogę zacytować to. Wszystko jest, tak? I szczerze, jak patrzyłam na wszystkie inne uchwały, dokładnie wszystko jest przepisane tak, jak jest, ponieważ to wskazuje z przepisu. Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to, że jest wychowankiem internatu, to jest dodatkowo, to jest tak jakby dodatkowo jeszcze punktowane, że jest tam rodzeństwo. Czyli to nie, dla mnie, w tym momencie to nie jest żadna jakaś dyskryminacja. Czyli jeżeli ktoś stara się... Ale wielodzietność jest tam wcześniej, w tych ustawowych i to już muszą tam dyrektor. To nie mogłam tutaj... Nie, wszystko razem jest. To są wszystkie wspólne. Tak, oczywiście.
I swoimi informacjami, bo ja też robię rekrutację do szkoły, proszę to sprawdzić. I dla mnie priorytety są państwowe. Jeżeli robię na podstawie państwowych kryteriów, to absolutnie nie mogę ich łączyć ze swoimi gminnymi kryteriami. Proszę to sprawdzić. W pierwszej kolejności robię ustawowe. Jeżeli zrobię ustawowe i mam wolne miejsca, przechodzę do tych. Jeżeli ustawowe zapełnią mi liczbę miejsc w moim oddziale przedszkolnym, bo ja tylko do rzeczy przedszkolnego robię do pierwszej klasy, to absolutnie nie muszę przeprowadzać żadnych gminnych. I proszę to sprawdzić, bo wiem, że na pewno nie można łączyć w mojej szkole ustawowych z gminnymi, bo mamy i ustawowe kryteria i gminne. I ustawowe są priorytetem i absolutnie punkty dodane w razie kontroli są wykazywane jako błędne. Ja nie wiem, czy tak tutaj jest, czy może inne przepisy obowiązują.
Pragnę uspokoić. Przepis mówi łącznie i nie ma żadnego, czyli to jest łączna liczba punktów. Czyli wszystkie te dwa kryteria, bo tam w zależności, czy kandydat jest niepełnoletni, czyli będzie ustawowe dla niepełnoletniego i organu prowadzącego i tak samo ustawowe dla pełnoletniego i organu prowadzącego. Mówię, przepis mówi łącznie i mam nadzieję, że pan dyrektor będzie wykonywał to łącznie. Ja jeszcze pragnę uspokoić, te kryteria, one tak nie wzięły się też znikąd, one już obowiązywały, to było i tak były przyjmowane do tego internetu.
Dziękuję pani dyrektor. No miejmy nadzieję, że tutaj pani zacytowała przepis, który nas obowiązuje, panią i wydział. A my, jeśli nie ma pytań, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały, który został nam przedstawiony odnośnie rekrutacji. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki. Panie Józeczku, głosujemy. Dziękuję jednogłośnie. Wszyscy państwo wyrazili aprobatę, zgodę. Pani dyrektor, dziękuję uprzejmie za przygotowanie tych projektów. Punkt 10, proszę państwa, projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniów wprowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą przebudowa ulicy Puszkina. Jest pan reprezentujący nasz Wydział Dróg Lokalnych. Oddaję panu głos.
Dzień dobry. Łańskosz Paweł Szalimów, jestem pracownikiem Wydziału Dróg Powiatowych. Ja mam taką prośbę do pana przewodniczącego, czy tych trzech punktów nie można by połączyć, bo porozumienia są takie same, tylko zmienia się nazwę zadania. Jeśli to by nie przeszkadzało, bo nie chcę mówić trzy razy tego samego. Dobrze. Także tutaj... Dobrze. Tutaj przedłożone porozumienia w dniu dzisiejszym są porozumieniami w realizacji inwestycji przez gminę Goleniów w pasie drogowym dróg powiatowych i dotyczą budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4101Z lub Czynatniska od skrzyżowania z ulicą Wycieczkową do skrzyżowania z ulicą Słoneczną w miejscowości Czarna Łąka. Przebudowa ulicy Puszkina i ulicy Witosa wraz z infrastrukturą techniczną w Goleniowie oraz budowy parkingu oraz ciągu pieszego przy ulicy Szkolnej w miejscowości Krebsko. Generalnie głównym celem porozumień jest wypłata odszkodowań z tytułu wywłaszczeń, ubezpieczenia oraz utrzymania po realizacji inwestycji. Tutaj chciałbym tylko dodać, że w 2017 Powiat z gminą zawarł 4 porozumienia, które już funkcjonują. To wszystko.
Dziękuję panu. Ale to mamy rozumieć, to nie są przypadkiem drogi, które do nas należą, do powiatu. Co wy mówicie? No i znowu środek miasta, króciutkie uliczki.
Uścina i Litowska całościowo do pana dosyć to zrobić. To jest od ulicy Szkolnej do Światła po
No skoro tak jest.
Dwóch poprzednich jest na mieszkanka, to jest budowa chodnika i ciągle też było.
Tak.
Właśnie. Panie inspektorze, mam pytanie. Odnośnie budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Czarnołąka. Nie słyszałam o tym, żeby było w ogóle na jakimś naszym spotkaniu w ogóle jakieś... Ale to jest w Czarnej Łące, tutaj ciąg pieszo-rowerowy? Ale to jest...
Tak, wszystkie drogi są nasze. Wszystkie są powiatowe. Ulice też.
Czy było zapotrzebowanie mieszkańców, gdzieś był monitor, jakieś petycje mieszkańców, żeby tam powstał ten ciąg pieszo-rowerowy? Bo nie słyszałam. Pierwszy raz właśnie słyszę o tym ciągu pieszo-rowerowym w Czarnej Łące, tak? Czy jest zapotrzebowanie tam? Dziękuję.
Pani radna, może jeszcze od początku. To jest inwestycja gminna. Jakiekolwiek monity były do gminy, gmina chce tą inwestycję zrobić, tylko ze względu na fakt, że jest to droga powiatowa, musi mieć naszą zgodę, żeby robić na jak gdyby cudzym terenie. Czyli te wszystkie monity, no pewnie były, bo petycje to pewnie kierowane były do gminy i gmina, chcąc tą inwestycję zrobić, musi mieć porozumienie, które jest załączone do każdego z projektów uchwały.
Ja tu jeszcze dodam, to jest chyba jeszcze projekt marszałkowski. Wokół jeziora Dąbie ścieżki rowerowe mają powstawać. Ale tu widzę, że pan skarbnik...
To jest jeszcze inna rzecz. Ta ścieżka już akurat na tej wysokości na Wale jest zrobiona. Ona kończy się w Lubczynie, dalej będzie prowadzona. Natomiast to jest kwestia samej miejscowości. Tutaj bardziej starszej chyba części Czarnej Łąki.
Czy to jest inicjatywa gminy? Czyli gmina wyszła z tą propozycją, żeby wybudować ten ciąg pieszo-rowerowy? Gmina, tak? Czyli gmina wystąpiła i realizuje to zadanie. Mhm. Dziękuję. Usłyszałam ideę, żeby było zapotrzebowanie.
Czy jeszcze są pytania, czy jeszcze są uwagi? Proszę, pan skarbnik.
Gmina, realizując zadanie, które wpisała do swojego budżetu, prosi nas o to, żebyśmy udzielili zgody, a jednocześnie to wymaga zapłacenia odszkodowań, które wynikają z planów. W związku z tym, żebyśmy mogli te pieniądze wypłacić, na podstawie tych porozumień gmina będzie nam je przekazywać systematycznie do naszego budżetu, żebyśmy zapłacili tym, którzy zostaną wywłaszczeni w ramach decyzji inwestycyjnych. Tak? I to jest tylko tyle. To nie jest żadny nasz plan, tylko my odpowiadamy na realizację planów gminy, planów inwestycji gminy.
I to tylko przyklasnąć. To chyba jesteśmy ukontentowani, że gmina się podjęła.
Potrzeby, które są priorytetowe.
No, zgadza się, tak. Tak. Ale no, jeśli to gmina z własnego budżetu ciągnie, to tylko przyklasnąć i cieszyć się i akceptować.
Proszę.
proszę Państwa, w takim razie pierwszy projekt uchwały dotyczący przebudowy ulicy Puszkina i Witosa. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Pierwsza przebudowa ulicy Puszkina i Witosa. Raz, dwa, trzy, cztery. Jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Pani Agatko, jednogłośnie ten projekt uchwały. Odnośnie tego drugiego projektu nie ma Pan Inspektor nic do dodania. To jest to samo odnośnie budowy parkingu w ciągu pieszym. W Krepsku. Tak. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie dziękuję Państwu. I trzecia, proszę Państwa. Tak. Trzeci projekt uchwały odnośnie Czarnej Łąki. Głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie z podziękowaniem dziękuję Państwu, dziękuję Panu Inspektorowi. Panu dziękuję za przygotowanie uchwał, a nam za przegłosowanie pozytywne tych projektów uchwały. Budowa Czarna Łąka. Proszę Państwa, punkt 13 zaczniemy realizować. Dotyczy uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Pewnie Pan Skarbnik.
Od dłuższego czasu w naszym systemie prawnym funkcjonują dwie uchwały dotyczące właśnie tych czynności. Jedna dotyczyła wszystkich umów cywilnoprawnych poza sprawami dotyczącymi pieczy zastępczej i druga uchwała dotyczyła tylko i wyłącznie pieczy zastępczej. W związku z tym, że zmieniły się przepisy, musimy dołożyć element dotyczący pomocy de minimis i składania odpowiednich wniosków zgodnie z ustawowym wzorem. Ten wzór został załączony w związku z problemami z ostatnim sprawozdaniem z umorzeń. Też zaproponowałem wzór sprawozdania, które będzie jednolicie to załatwiać. I myślę, że taka jedna uchwała załatwiająca problem całościowo jest lepsza niż dwie uchwały, bo no, tak jak mówię, ludzie, którzy szukają w naszym systemie uchwał, mogą trafić na tą, która ich dotyczy i wtedy jest problem z interpretacją, ze składaniem wniosków. Dlatego to uprościłem, zrobiłem jeden układ, który przekonsultowałem z radcą prawnym, z panią dyrektor Jaworską, która również zaopiniowała go pozytywnie. Myślę, że powinniśmy taki projekt przyjąć, żeby w systemie prawnym był jeden wzór, z którego będziemy czerpać informacje, a nie dwa i różne zapisy, które powodowały, że ktoś, kto czytał tą uchwałę dotyczącą PCPR-u, tak, tej pieczy zastępczej, no miał wrażenie, że traktujemy go inaczej niż powinien być, a tak nie powinno być.
Dziękuję panu skarbnikowi. Czy odnośnie tego projektu są pytania? Nie widać. Głosujemy. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję Państwu. Dziękuję panu skarbnikowi. A my mamy punkt 14 projektu uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. I teraz słuchamy pana skarbnika.
To jest tożsama uchwała jak w zeszłym roku. Tutaj długo spieraliśmy się, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy. W budżecie powiatu uchwaliliśmy deficyt w wysokości większy niż te 4 miliony. Te 4 miliony już są zaplanowane na wydatki konkretnych inwestycji. To jest tylko, tak, to jest techniczna uchwała mówiąca o tym, w jaki sposób, z jakich środków powiat te obligacje wykupi, w jakich latach, w jakich transzach, żebyśmy mogli rozmawiać z bankiem o wyemitowaniu tych obligacji i oczywiście wcześniej złożenia wniosku do RIO o pozytywną opinię możliwości wyemitowania tego długu, oczywiście wstępną dotyczącą zaplanowanych w budżecie już środków wpisanych. Mamy tą zgodę. Niemniej jednak przy każdej próbie pozyskania środków jesteśmy zobligowani do nowego wniosku. Taki wniosek złożymy po uchwaleniu tejże uchwały. Tak jak mówię, to nie są dodatkowe pieniądze do budżetu. Te pieniądze już wydaliśmy uchwalając budżet. No. Znaczy, są zapisane w budżecie na te wydarzenia, które chcemy sfinansować tymi środkami i ten deficyt jest już zaklepany, a środki, które potrzebujemy, no, występuje w tym roku dużo wcześniej, bo niestety dochody są zaplanowane w większości po realizacji, czyli najpierw musimy zapłacić, czyli pozyskać środki, a dopiero później część z nich odzyskamy, szczególnie dotyczy to wszelkich projektów dofinansowanych w ramach RP.
A jakie wydarzenia pan skarbnik ma na myśli z pieniędzy realizować?
Znaczy, generalnie największe inwestycje to drogowe i nasz kontrakt samorządowy, który realizujemy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ale deficyt nie jest przypisany do konkretnego zadania. Generalnie rzecz biorąc, my mamy pieniądze, które wpływają do budżetu na rachunek. Te pieniądze wydajemy na wszystko, co jest zapisane w budżecie. I trudno mi jest przypisać do konkretnego wydarzenia, że jak nie wybuduję tej drogi, to nie wezmę tych obligacji, tak? A wydam gdzie indziej środki w budżecie, które są zapisane prawidłowo. Nie. Ustawa o finansach publicznych mówi wyraźnie. Nie wolno łączyć źródeł dochodu z wydatkami, tak? Mamy to określone pojęciem deficytu budżetowego, który finansujemy pożyczką, czyli przychodem. Tak, 4 miliony.
Mam dyskusję, słucham Państwa. Panie skarbniku, gdyby Pan był uprzejmy wymienić te najważniejsze zadania, które będą finansowane w tym roku, bo częściowo już na pewno zostały wydane te środki, ale główne zadania, wielkość tych zadań finansowa, wymiar finansowy.
Dość trudne zadanie. W pierwszej kolejności mamy na pewno kontrakt samorządowy. W tej chwili to jest około 3 milionów na ten rok planowane wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. To jest zadanie dwuletnie. Reszta będzie wydatkowana w miarę zaawansowania robót w roku 2019. Całość zadania ponad 7 milionów. ZSP w Nowogardzie. ZSP w Nowogardzie to jest, jeżeli chodzi o zespół szkół numer 1, to tu mamy mniejszy wymiar zadań. Mamy termomodernizację sali, a właściwie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, z tego co pamiętam, plus wymiana stacji HRD, tej odzyskiwania ciepła odzyskiwania ciepła i nawiewów, nie jestem w tym specjalistą. Tutaj mamy około około 1 700 000 złotych. Zresztą w załączniku do uchwały budżetowej macie Państwo taką tabelkę, w której te zadania opisaliśmy wraz z pełnym zestawieniem. Tak, dodatkowo na sali gimnastycznej będzie wymienione oświetlenie. W związku z tym, że to stare oświetlenie już się nie nadaje i tam w dużej części zagraża bezpieczeństwu, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do marszałka na 20 000 z małych projektów. Jeżeli chodzi o projekty drogowe, to głównie dokumentacja, tak, tu pan wicestarosta słusznie mi podpowiada, bo z rozpisanych przetargów to mam, czekamy dzisiaj, tak, jest otwarcie Lubczyny.
Nie, 10.
10? 10. czyli zostało przesunięte, to jest najważniejsze, ale tutaj w 100% środki pochodzą z zewnątrz, to znaczy 3 miliony z programu przebudowy dróg lokalnych i pozostałe środki z gminy Goleniów. To jest inwestycja rzędu 16,5 miliona. Tak przynajmniej z pierwszego przetargu wynikało. Kosztorysowo 12,5. Dodatkowo dokumentacja w tej dokumentacja na chodnik w Różycy. Drugi etap, bo tam pierwszy został zrealizowany w poprzedniej kadencji. I to jest, i to tutaj, o ile dobrze pamiętam, zadanie chce też również wykonać gmina na podstawie naszej dokumentacji ze swoich środków. Dodatkowo dokumentacja na Czarnocin. Kulice. Tak, jeżeli chodzi o inwestycje złożone do nowego projektu programu przebudowy dróg lokalnych, który został niedawno ogłoszony, to droga w Osinie i droga w Piłsudskiego, tak, ulica Piłsudskiego w Nowogardzie. To są inwestycje w granicach 500 tysięcy każda. Co jeszcze? Innych sobie nie przypominam. Jeszcze termomodernizacja budynku ZSP Nowogard, termomodernizacja budynku warsztatów, to jest też około 730 tysięcy.
Dziękuję panu. Proszę dalszy ciąg pytań. Czy są? Jeśli nie ma. Ja tylko swoje 3 grosze muszę wcisnąć, bo powiem państwu, że pamiętam, kiedy mówiliśmy o remoncie tej szkoły w Nowogardzie, to mówiło się o 4 milionach, w tej chwili jest 7, a przecież głowę daje, że to nie wystarczy. No ale trudno. Proszę państwa, przejdźmy do przegłosowania, to można było wybudować piękne skrzydło nowego budynku. Kto z państwa jest za przegłosowaniem tego projektu uchwały dotyczącego obligacji emisji? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Dziękuję państwu. Dziękuję panu skarbnikowi za wyjaśnienia. Mamy dalej punkt 15. Projekt uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 19 rok. Pewnie pan skarbnik. Bardzo proszę, panie skarbniku.
Podobnie jak co roku potrzebne są do rozpoczęcia prac związanych z planowaniem budżetu na rok 2009 założenia kierunkowe i tu nie będę długo się rozwodził z tego względu, że one są za każdym rokiem podobne. Mamy te same zadania, te same problemy i te same możliwości ich realizowania, więc nie wymyślałem jakichś szczególnych zasad, które miałyby nas prowadzić w rok 2019. A tak jak mówię, gdyby zmienił nam się mocno zakres naszych zadań, doszłyby nam zadania, które musielibyśmy włożyć do tego planu, to bym je ujął. Niemniej jednak muszę z przykrością powiedzieć, że prawdopodobnie będziemy mieli ogromny problem z zaplanowaniem przyszłorocznego budżetu z tego względu, że jak państwo wiecie, rząd ogłosił podwyżki dla nauczycieli, które zostały w kwietniu wprowadzone. A jeżeli chodzi o subwencję, ona ich nie zawiera. Nasza subwencja została zmniejszona. Dodatkowo przegłosowaliście państwo uchwałę o sieci szkół, w ramach której, jeżeli szkoła ta publiczna ruszy, będziemy musieli dopłacić 60 groszy do każdej złotówki, która przyjdzie w przyszłości jako subwencja do tej szkoły, czyli z własnych środków będziemy utrzymywać podmiot nie nasz, tak? Czyli w dość dużym procencie, tak mówi ustawa, i dwa w tym roku subwencji tych uczniów nie ujęto, a od września będziemy dotacje wypłacać. W związku z tym nasz deficyt w systemie oświaty będzie się pogarszał. Tak? Będziemy coraz więcej środków musieli przesuwać z innych obszarów, żeby tą dziurę uzupełnić. Tutaj to nie zostało odzwierciedlone w tym dokumencie. To musiałem Państwu dopowiedzieć, żebyście mieli świadomość, bo kierunkowe muszą pokazywać kierunek, w którym chcemy dążyć. A realia to jest to, co ja w tej chwili dopowiedziałem. Niemniej jednak, no tak jak mówiłem, jeżeli spojrzeć na konstrukcję wyliczenia subwencji, jesteśmy bardzo mocno pokrzywdzeni. Warszawa dostaje kwotę bazową powiększoną o około 20%, a my mamy stratę około 7%. To znaczy od kwoty bazowej ustalonej zabiera nam się już z urzędu 7%. Także no, tak to wygląda i ten element prawdopodobnie się nie zmieni. Niestety nie widziałem nowych algorytmów obliczania subwencji, a już powinny być, jeżeli miałoby to wpłynąć na wysokość przyszłorocznego budżetu, a w związku z tym no, ten element, który w tym roku jakby będzie wyglądał, powiększy się w przyszłym, bo druga klasa, która zostanie nabrana w tej szkole, będzie również finansowana przez nas, tak? Od września do grudnia, dopóki nie przyjdzie subwencja na rok następny. I tak aż do osiągnięcia 4 pełnych klas.
Wiecie Państwo, Panie Skarbniku, Pan może będzie w stanie odpowiedzieć, a gdybyśmy jako Rada nie przegłosowali tego projektu utworzenia tej szkoły?
Pani dyrektor stwierdziła, że no, sprawdzała to z ministerstwem. Jeżeli nie mamy możliwości blokowania, no oczywiście w kompetencji rady jest nie przyjęcie uchwały, ale taki wynik może no, podnieść znowu wojewoda jako nadzór i kazać nam ponownie rozpatrzeć, więc to, tą drogą nie możemy pójść. My musimy po prostu postępować zgodnie z przepisami prawa, tylko musimy mieć świadomość, jakie skutki dla budżetu to niesie. Tutaj w tej uchwale brakowało mi tych skutków finansowych wyliczonych rzetelnie, bo dlatego pozwoliłem sobie w tym miejscu to dopowiedzieć, bo to będą już naprawdę środki finansowe na wysokim poziomie. Bo tak jak mówię, my z własnych środków dopłacamy już, bo subwencja powinna wystarczyć na utrzymanie szkoły. Nie wystarcza, w związku z tym dokładamy z pieniędzy między innych obszarów, a w związku z tym, że współczynnik obliczany dla szkoły publicznej jest taki, jaki jest, że wszystkie środki, które wkładamy do tej szkoły, mają powiększyć to, co przychodzi z subwencji, więc będziemy dopłacać, to tak jak mówię, na przyszły rok jest to wyliczenie 60%.
A my, proszę Państwa, przejdźmy do przegłosowania projektu uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej. To, o czym mówił przed chwilą pan skarbnik. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję Państwu jednogłośnie panu skarbnikowi. A przepraszam emocje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć za, jeden wstrzymujący. Tak proszę zaprotokołować. Panu skarbnikowi dziękuję, a my wieloletnia prognoza finansowa, punkt 16. Też pewnie pan skarbnik będzie to relacjonował. Oddaję panu głos.
W związku z tym, że do przetargu na ten kontrakt samorządowy związany z ZSP Nowogard zgłosił się tylko jeden wykonawca i jego oferta przewyższała środki zaplanowane na całe przedsięwzięcie, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu limitu wydatków globalnych i umieszczenia ich w roku 2019, co oczywiście wymagało zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, żeby móc wyłonić wykonawcę i rozpocząć te prace, skorzystać z dofinansowania, które na dzień dzisiejszy już jest poniżej 50% z deklarowanych 85%. 5%, no ale niemniej jednak muszę przypomnieć, że tam również w stosunku do pierwotnego projektu, o którym mówiliśmy, w granicach 4 milionów zaszły istotne zmiany, bo duża część środków miała być pozyskana pierwotnie z Funduszu Ochrony Narodowego, Funduszu Ochrony Środowiska, między innymi na tą termomodernizację warsztatu, o której wspominałem, jak również mieliśmy w zamian za tę termomodernizację wprowadzono duży zakres remontu w tej szkole, w związku z tym no, te koszty są głównie związane z tym, że te remonty, no, koszty remontów i budowy w tej chwili bardzo mocno wzrosły.
Panu skarbnikowi, to chodzi o zespół szkół ponadgminnych na Poniatowskiego, to jest dawny rolniczak. Dziękuję. Czy są pytania, czy są uwagi? Jeśli nie, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały odnośnie zmiany prognozy finansowej. Coś chciałeś dalej się spytać? Proszę Państwa, ten projekt uchwały głosujemy. Kto jest za przyjęciem tego, tej zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Jednogłośnie wszyscy za. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu Skarbnikowi. I to by były wszystkie projekty uchwał, o których prosiliśmy o głos Pana Skarbnika. W tej chwili punkt 17 dotyczy projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej do spraw opracowania zmian w statucie powiatu goleniowskiego. To pewnie Pani sekretarz. Bardzo proszę Pani Aniu.
Projekt uchwały został przygotowany w związku z koniecznością przygotowania zmian do statutu wynikających z kolei ze zmian przepisów prawa. Jesteśmy zobligowani wprowadzić te zmiany do statutu przed rozpoczęciem nowej kadencji Rady Powiatu. W związku z tym uchwała została przygotowana. Nazwiska, które się pojawiły na propozycji, na projekcie, pochodzą od przewodniczących klubów. Tak jak przewodniczący Państwa informował na sesji, mieli oni zgłosić swoich kandydatów i dodatkowo na prośbę Pani Teresy została ona również przewidziana. Tak, Pan Przewodniczący uwzględnił ten fakt i również zaproponował Pani osobę.
Dziękuję Pani Sekretarz. No to chyba nie będziemy się rozwodzić. Przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały dotyczącego Komisji Statutowej? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Tutaj mamy za sobą wszystkie projekty uchwał. Punkt 18. Sprawozdanie z działalności zarządu. To nie będziemy go dzisiaj omawiali. Wolne wnioski. I tutaj mamy pytania. Pewnie Pani Danusia będzie chciała zacząć, a jeśli nie, to ja mogę.
Jednomyślnie jesteśmy.
Chcielibyśmy uzyskać wiadomości odnośnie szpitala. Nastąpiły duże zmiany. Chcielibyśmy mieć uaktualnione te sprawy, które tam nabierają tempa o tych zmianach. Chcielibyśmy to wiedzieć. Pewnie Pan Starosta będzie w stanie nam odpowiedzieć. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, proszę Państwa, pewnie na wszystkie pytania nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo tutaj bardziej Pan Starosta jest w kontakcie stałym z Radą Nadzorczą, z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Jak Państwo wiecie, Rada Nadzorcza odwołała Panią Prezes spełnienia funkcji właśnie prezesa zarządu. Nie było konieczności wyznaczenia osoby, która w tym momencie będzie zarządzała szpitalem, ponieważ jest członek zarządu pan Piotr Ruciński. Mam nadzieję, że jak najszybciej dojdzie do bądź to konkursu na prezesa, bądź być może, że będą trwają też rozmowy z osobami, które do tamtego konkursu też składały swoje propozycje. Nie znam jeszcze, nie wiem w jakim kierunku pójdzie Rada Nadzorcza. Myślę, że na sesji będzie na pewno pan Piotr Ruciński, będzie mógł pewnie odpowiedzieć więcej na te pytania. W uchwale nie było tam. znaczy tak między wierszami bardziej chodziło o to, że Rada Nadzorcza jakoś tak nie potrafiła się porozumieć z panią prezes. Pani prezes, ja już tak no, sam nawet określiłem takie wyliczenie, dosyć mocno miała absencję. Bardzo dziwny sposób, bardzo często zresztą było tak, że kiedy prosiliśmy bądź to na komisję, bądź na zarząd, na sesję nawet, pani prezes nagle chorowała. Ja nie chcę wchodzić w to, czy to jest rzeczywiście tak. Na 111 dni bodajże 30 roboczych 30 coś dni pani prezes nie było. Ciężko było uzyskać od pani prezes informację dotyczącą programu naprawczego. Ten program naprawczy, który Rada zresztą go nie przyjęła, ten program naprawczy, który pani prezes przygotowała dla Rady Nadzorczej, zresztą dla nas również, to przecież go analizowaliśmy, był nie do przyjęcia. Pewne elementy uważaliśmy, no, nie są najlepsze. Prognozę finansową, jaką pani prezes przygotowała, też no, trochę nas zmroziła. Oczywiście abstrahując od tego wszystkiego, no, wiemy, jaka sytuacja jest na rynku i dwa elementy, które dzisiaj rzeczywiście w lecznictwie w Polsce kuleją, to przede wszystkim finansowanie, a drugie to personel, którego brak. Jeszcze podkreśliliśmy to niejednokrotnie, że no, rozpoczęło się te problemy z personelem, kiedy wyłączono z tej całej działalności szpitalnej procedury, które były w szpitalach, a one przeszły do ambulatoriów. W związku z tym też widzieliśmy na rynku ten problem pozyskania lekarzy, którzy niejednokrotnie wolą udzielać konsultacji, brać może jakieś pojedyncze dyżury w szpitalu, natomiast skupiają się bardziej już na prowadzeniu swoich poradni, a nie koniecznie tej pracy w szpitalach. Natomiast, no mówię, będzie pewnie na sesji, takie mam nawet dzisiaj zapewnienie ze strony pana starosty, pan Ruciński, nie wiem, czy będzie przewodniczący Rady Nadzorczej, myślę, że dobrze, gdyby był, i odpowiedział na te pytania. I mam nadzieję, że jak najszybciej uda się powołać prezesa. Nie jest tu potrzebny konkurs. Przeprowadzany zazwyczaj jest po to, aby rzeczywiście to było bardziej transparentne i jasne. Natomiast myślę, że na te pytania bardziej tutaj odpowie tutaj członek zarządu i przewodniczący rady. Zapewnień również pana Rucińskiego, jeżeli chodzi o zapewnienie funkcjonowania oddziałów, to jeszcze przed tym drugim weekendem podał nam taką informację, że nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Nie wiem, jak jest teraz, ale z tego, co wiem, to tutaj nas zapewniał do połowy bodajże maja. Na pewno są dyżury zapewnione i tutaj nie powinno być jakichś problemów. Przynajmniej nie mamy takich sygnałów, jeżeli chodzi o zapewnienie tej ciągłości funkcjonowania szpitala. Także na tyle mogę państwu przekazać tą informację. Nie ma jakichś zagrożeń, które by powodowały jakieś nerwowe ruchy. Dziękuję.
Pan starosta do połowy maja, to jeszcze tydzień. Tylko tydzień. Tak. No wiemy, zdajemy sobie sprawę pewnie, że tak. No też te wiadomości, które podał nam pan starosta, no to były ogólnie dostępne, to wszystko wiedzieliśmy. Myślałem, że może jakieś szczegóły bardziej, ale powiem państwu, ten plan działań naprawczych w tym naszym szpitalnym centrum medycznym, no może przesadzam, ale on mi sen swoich
zabiera i mocno to przeżywam. Boję się, żeby tu nie nastąpiła jakaś społeczna katastrofa wręcz. Nie. Nie miałem go. Ja tylko przekażę i zaraz oddam Ci, Jureczku, głos, ale chciałem Państwu powiedzieć moje przemyślenia. Ja bym od tych poszerzył grono tych wspólników. Ja bym nie rezygnował z tej gminy Goleniów. To może to spotkanie, które żeśmy tam odbyli, pewnie było nieprzygotowane tak, jak należy, ale ja bym poszerzył to grono wspólników przy tym szpitalu o wszystkie gminy. Zdaję sobie sprawę, że tam nikt więcej nie przystąpi, jeśli to tylko gmina Goleniów. Ale krok jakiś w tym kierunku trzeba by... Tam się wtedy burmistrz bardzo niefortunnie wyraził, no jest w stanie przejąć całość, no skoro jest tak chętny, to jako wciągnijmy go do spółki, niech spróbuje razem z nami szpital ratować. No to takie wspólne dobro właśnie całego powiatu. I jeszcze rozpocząć z nimi rozmowy, jakieś negocjacje, przygotować najpierw teren, żeby to nie było zaskoczenie. Tak sobie to wyobrażam. Oddaję głos panu Jabłońskiemu. Chciałeś coś jeszcze przedstawić?
Ja otrzymałem, może to na sesję jest materiał, ale otrzymałem odpowiedź na moje pytanie, interpelację, którą złożyłem 15 marca odnośnie udostępnienia dokumentu pod nazwą Plan Działań Naprawczych Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, spółka z o.o. I w związku z tym otrzymałem tutaj odpowiedź, z której wynika, że w oparciu o ustawę i tak dalej o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ten plan działań naprawczych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku z tym zarząd spółki zastrzegł na dokumencie, iż wszelkie informacje zawarte w materiale są poufne, stanowią tajemnicę spółki i zawierają informacje mające znaczenie gospodarcze. No jeżeli my jako rada, która, że tak powiem, ma dbać o interes szpitala, nie otrzymujemy informacji, w jaki sposób zamierza zarząd czy rada nadzorcza, no głównie zarząd, działać, aby ten plan działań naprawczych wykonać, no to jak mamy wpływać na jakieś, powiedzmy, udzielenie, poparcie, wsparcie i tak dalej. A jak się dowiemy o tym, że trzeba 2 miliony dofinansować, to jaka nasza postawa będzie? No, to co zrobimy wówczas? I to mnie dziwi, że taka odpowiedź została zawarta, bo organem, że tak powiem, prowadzącym jest powiat, jest w jego imieniu zarząd powiatu to robi, powinien tutaj, musielibyśmy dostać bardziej konkretną odpowiedź, panie starosto, bo pan to podpisał.
Proszę Państwa, ja powiem tak, gdzieś wewnętrznie też nie zgadzam się z tym, żeby takie dokumenty rzeczywiście były z taką klauzulą. Natomiast problem w przepisach polega na tym, że tworzący dokument określa klauzulę. I no niestety, gdybyśmy my to upublicznili, moglibyśmy mieć zarzut rzeczywiście tutaj do naruszenia przepisów. Natomiast zgadzam się z tym, że dokumenty, gdzie później jako radni wszyscy mamy głosować nad czymś, a nie mając pełnej wiedzy na temat funkcjonowania danej jednostki, jest to takie, no trudne. Delikatnie rzecz ujmując, jest to rzeczywiście nie w tym kierunku, ale jest na to wyjście. Nowe przepisy regulują to bardzo prosto. Każdy radny będzie mógł zapukać do spółki. On, nie wiem,
one wchodzą w życie chyba z nową kadencją dopiero, tak? Z nową kadencją będzie mógł takie dokumenty, no tam już w ogóle szeroko poszło, dokumenty uzyskać, informacje bezpośrednio w spółce. A przypomnę, że do tej pory była zasada taka, że radny nie ma prawa do indywidualnej kontroli w jednostkach. Natomiast jeszcze jedna rzecz jest dosyć ważna. Dopóki ten dokument nie został przyjęty przez Radę, on tak naprawdę, można powiedzieć, on nie istnieje. To jest jakiś projekt dokumentu, jakieś założenia, które nie zostały przez statutowe organy spółki przyjęte. W związku z tym no, nie jest on no, w obrocie prawnym jak gdyby nie istnieje. Tak. On dopiero w momencie, tutaj jest projekt uchwały i do tego momentu, kiedy ona nie zostanie uchwalona, to tak naprawdę cały czas mówimy o projekcie, który się zawsze może zmienić. Rada Nadzorcza oceniła ten projekt, bo tak można byłoby go przecież nazwać, programu naprawczego. Propozycję skierowaną ze strony pani prezes za niedostateczną do tego, aby przyjąć, aby była ona zgodna z wizją tutaj Rady Nadzorczej. Także tego dokumentu de facto nie ma. No jest projekt, nad którym Rada Nadzorcza zastanawiała się, tak, odczytała, jakieś rozmowy trwały z panią prezes, no ale stało się tak, jak stało. Rada Nadzorcza już chyba gdzieś tam jakąś miarka została przebrana i postanowiła panią prezes odwołać.
Powiedzieć, że pewnie radni nie będą przyjmowali rzeczy, nad którymi się nie zapoznali. Tutaj się zgadzam z przedmówcą. Po drugie, każdy plan naprawczy wymaga zawsze, tak wiesz, zawsze w każdej ilości jakichś inwestycji finansowych, tak, jakichś środków na nakładów na realizację. I jak mamy podnieść rękę, zagłosować w ciemno na zasadzie zaufania, to nie wchodzi w rachubę. A po trzecie, ja rozumiem, że gdyby ten plan zawierał informacje dotyczące, to wszystko tak mimo sobie, bo jeżeli starosta powiedział, że są przepisy, to wszystko zmienia. Tylko jeżeli ten zawierałby jakieś koncepcje, gdzie inna spółka mogłaby wykorzystać i na zasadzie konkurencji, no to okej, okay, no to można by te informacje wykluczyć, ale akurat w tym przypadku nie widzę takiej możliwości, żeby działania, bo to nam chodziło tylko o działania. Nie chodziło nam o konkretne, tylko o działania. Co oni chcą zrobić, żeby tą sytuację poprawić. Więc to wszystko tak naprawdę to jest biciem piany nad niczym, bo jeśli ma na to wpływ, to tylko mówię, że na pewno żaden z radnych nie podniesie ręki w ciemno.
Tu jeszcze jedna sprawa jest kuriozalna, bo to otrzymaliśmy odpowiedź, ja przynajmniej otrzymałem, nie wiem czy pani Chodyko i pani Ferenierz otrzymała, to było pytanie z ostatniej sesji odnośnie składu Rady Nadzorczej szpitala. I moim zdaniem, to znaczy, mam obawy, że przedstawiciele Rady Nadzorczej nie reprezentują właściwie organu jakim jest powiat czy zarząd, dlatego że żadna z tych osób nie ma, oprócz prawnych kompetencji, nie ma wiedzy na temat funkcjonowania w ogóle szpitalnictwa. I moim zdaniem te osoby, mam wątpliwości, czy właściwie reprezentują tą spółkę.
Merytorycznie,
tak.
Nie są przygotowani do prowadzenia. Absolutnie.
Merytorycznie. Dziękuję koledze radnemu. W tej chwili pewnie pan starosta też nie jest. Chcę zabrać pan głos, bardzo proszę.
Proszę Państwa, przypomnę tylko o jednej rzeczy, żeby zasiadać w radach nadzorczych, należy być doktorem prawa, ekonomii. Trzeba być ewentualnie właśnie radcą prawnym, adwokatem, bądź mieć zdany egzamin który przeprowadzony jest w Ministerstwie Skarbu Państwa na członków rad nadzorczych. I gdybyśmy nawet chcieli szukać osób, które reprezentowały właściciela spośród fachowców, którzy prowadzą szpitale, to się nam okazuje, że tych ludzi jest tak naprawdę na rynku bardzo mało. I dosyć ciężko, a też no jednak właścicielowi zależy też wielu, bo zasiadałem w wielu radach nadzorczych, na pewnej bliskości kontaktu, tak? I szukanie gdzieś poza goleniowem to osób takich, no też niejednokrotnie no, nie jest najlepszym jak gdyby rozwiązaniem. Natomiast przypomnę, że mamy dwóch radców, adwokata, ja adwokata i radcę. I to jest pomocne w funkcjonowaniu Rady Nadzorczej zawsze, tak, bo to mamy do czynienia z tym. Potrafią czytać bilanse, potrafią ocenić te większość tych spraw, które są na forum Rady Nadzorczej i wiedzą, co oczekiwać od zarządzających. Natomiast wracając jeszcze tak już na moment do pani prezes, trochę dziwna jak gdyby konstrukcja myślenia też była o pani prezes, ponieważ na samym początku pani prezes, co dla mnie było niesamowitym zaskoczeniem, bardzo często mówiła, że ona do powiatu nie przychodzi po pieniądze, po czym w programie naprawczym, tym projekcie programu naprawczego i późniejszych jakichś informacjach płynących ze szpitala, no jednak te pieniądze jakieś chciała. Tylko my zawsze pytaliśmy, dobrze, my jesteśmy w stanie, to jest nasza jednostka, bierzemy pełną odpowiedzialność, tylko nie bardzo wiemy, na co mają być te pieniądze, tak? I te informacje były bardzo, bardzo, bardzo sprzeczne. Ja myślę, że i tak ustawodawca poszedł w pewnym momencie w tym kierunku, aby rzeczywiście samorządy, niektóre podjęły bardzo mocne decyzje co do dalszego funkcjonowania szpitali, a nawet wprowadzając tą poprawkę do ustawy, gdzie wprost, bo kiedyś to nie do końca, bo wiadomo, czy na przykład możemy finansować bieżącą działalność, ale dzisiaj jest wprost powiedziane, że samorząd terytorialny może przekazywać środki na funkcjonowanie szpitala i ta furtka została otwarta i jest oczekiwanie tutaj, tak myślę, rządzących, aby rzeczywiście samorządy zrzucić dodatkowo koszty funkcjonowania szpitali. To widać w każdym obszarze. W wielu szpitalach nie ma dzisiaj, ja nie znam szpitala, może kliniczne. Ostatnio w Szczecinie dostały 20-30 milionów, któryś z klinicznych szpitali. Ale nie znam, tak jak rozmawiamy ze starostami, wszędzie są problemy. Wszędzie są problemy z funkcjonowaniem, z finansowaniem. Ja już nie chcę nawet mówić, jak zachowują się lekarze, którzy podpisują z jednej strony umowę ze wszystkimi konsekwencjami tej umowy, okresem wypowiedzenia, po czym po miesiącu potrafią rzucić kontrakt, powiedzieć, że oni już na przykład jutro nie przyjdą do pracy, jakby w ogóle nie czytali tych dokumentów, a biada temu, kto z tych dyrektorów, kto wymusi na nich ten okres wypowiedzenia, ponieważ fama pójdzie po regionie i już w ogóle tyle nie będzie można żadnego lekarza zatrudnić, będą omijali drugim, szerokim łukiem dany szpital.
Panie starosto, jak to się stało, że komisja konkursowa dokonała wyboru pani wybrała panią prezes na zarządzającą szpitala, kiedy poprzednio akurat pani, która zarządzała, też były problemy i została wybrana nowa pani prezes, która też sobie nie poradziła i są jakieś powstały problemy. Nie wiem, jak to się stało. Komisja konkursowa powinna jakoś tak chyba bardziej analizować się dokładnie i przewidywać, żeby wybrać osobę w miarę taką kompetentną i odpowiedzialną.
więc proszę to przeanalizować na przyszłość, żeby nie podejmować pochopnych decyzji i później nie było problemu. A poza tym jeszcze chciałam się odnieść do zwolnienia, bo słyszałam, w mediach czytałam, ukazała się taka informacja, że powstały problemy na zasadzie porozumienia się pan starosta i pani prezes, ponieważ pan starosta zasugerował, aby wygasić, nie pamiętam dokładnie, że pisał, bo to było w mediach informacja, wygasić jeden czy dwa oddziały zamknąć. Była taka sugestia. Pani prezes się nie zgodziła, prawda, z taką opcją i z takim poleceniem i po prostu powstał problem i pewnie została, tak podejrzewamy, takie były informacje w mediach, może być może, że została zwolniona, ponieważ nie zgodziła się na taką, prawda, żeby wygasić, nie pamiętam dokładnie, czy jeden oddział wewnętrzny i dwa oddziały, czy tylko jeden oddział. To było takie informacje. Dziękuję.
No, ale trzeba wymyślać.
Co do pierwszego pytania, no myślę, że Rada Nadzorcza każdy organ, który wyłania prezesa, dyrektora publicznego jeszcze, trudno jest na samym starcie założyć, że wybieramy kogoś, z kim będą problemy, to nie będzie miał tej wizji funkcjonowania szpitala. To jest dosyć trudne do przewidzenia. Myślę, że doświadczenie pani Hałaszczuk i kompetencje były na tyle mocne, że Rada Nadzorcza podjęła taką decyzję. Natomiast drugie pytanie. Ja nie wiem, ja nie słyszałem czegoś takiego. My oczywiście zawsze, od zawsze, analizując funkcjonowanie szpitala, prosimy o przedstawienie takiej analizy z rozbiciem na oddziały, tak, które są deficytowe, które nie. Niektóre są z założenia deficytowe i to jest rzecz oczywista, tak, bo blok operacyjny zawsze będzie deficytowy, ale on jest jak gdyby elementem pomocnym dla funkcjonowania innych oddziałów. Nie wiem, skąd ta informacja. Ja myślę, mogę tylko odesłać sami, skąd Gazeta Gdańska uzyskała taką informację. Ja tylko przypomnę, że zwolnienie jakiekolwiek w takich sytuacjach budzi pewne demony i różne informacje się pojawiają, przypuszczenia a później się nagle okazuje, że prawda jest bardziej banalna niż de facto to gdzieś z boku wygląda. Ja nie słyszałem o czymś takim, żeby była jakaś sugestia o zamknięciu oddziałów. Analizujemy. Być może gdzieś, nie wiem, ktoś poprzez to, że my chcieliśmy, że analizujemy zawsze funkcjonowanie całego szpitala, ale również oddzielnie oddziałów, no ktoś może gdzieś tam pomyślał, że jest jakaś sugestia, ale ja nie wiem o tym nic. Oczywiście, że tak. No przecież my też... Ja myślę, że to jest też kwestia tego rodzaju, że NFZ momentalnie wykorzysta ten moment, ucinając tutaj... Dlatego, nie wiem, analizuję, mówię, zawsze analizując szpital, funkcjonowanie, zawsze też bierzemy pod uwagę funkcjonowanie każdego z oddziałów. Nie wiem, może ktoś z tego wywiódł jakąś taką teorię, że jest jakaś potrzeba, nie wiem, ze strony, nie wiem, starostwa, żeby zlikwidować jakieś oddziały. Poza tym my tak jesteśmy, tak jak kiedyś z falą, funkcjonowaniem fali, pewnie w przededniu podjęcia takiej decyzji już nawet nie czy, tylko ile dokładać do szpitala, do funkcjonowania szpitala, ponieważ te środki, które płyną z NFZ-u, to niestety są niewystarczające. I to nie tylko w naszym szpitalu, również w innych szpitalach.
Dziękuję panu staroście. Być może, że na sesji pan Ruciński więcej udzieli nam informacji, pan starosta, który jest tam bezpośrednio zaangażowany, że będziemy wiedzieli coś więcej. Jako jeszcze jako ciekawostkę podam państwu, że mieliśmy w swoim planie pracy taki wniosek, że będziemy chcieli przynajmniej takie pobieżne relacje ze strony pani prezes lub upoważnionego pracownika ze szpitala na każdej naszej komisji te relacje. Powiem państwu, że pani prezes do mnie wydzwaniała z ogromnymi pretensjami, co my wymagamy, czego my chcemy, a co będą pytali radni. No cuda, była tak znerwicowana, tak była przejęta tym wszystkim, ale bardzo, bardzo, bardzo dziwnie się zachowywała i wcale tutaj się nie dziwię, że Rada Nadzorcza dokonała takiego posunięcia. Proszę państwa, jeśli nie mamy więcej pytań i uwag, ja państwu serdecznie dziękuję za dzisiejsze obrady, za dzisiejsze podjęte uchwały. Serdecznie państwu dziękuję, serdecznie panom dziękuję.
Dziękuję.
Pani sekretarz, pani Agatce, dziękuję. Dziękuję.
Ale co?
Nie, to nie. Zimno.